Witam Was. Dzisiaj taki temat mam, to w czwartek jakoś się zaczęło w moim sercu u Marcina. I dzisiaj rano, kiedy się pytałem, bo różne tematy miałem, różne rzeczy w tym tygodniu ożywały w moim sercu. I w piątek byliśmy na dobrym spotkaniu, na modlitwie. Bóg dał dobry czas, naprawdę, obecność swoją. I tak się pytałem, czy któryś z tych tematów, czy może całkiem coś innego. I jakoś mi przyszło do serca, żeby się dzielić tym tematem. To jest coś, co wierzę, że Bóg znowu nam przypomina kolejny raz, że Bóg gdzieś chce nas do pionu sprowadzić, do właściwych priorytetów. I będę mówił o tym, o naszym spotkaniu z Panem. O tym, jak to będzie wyglądać. Bo wiecie, takie miałem myśli, że często my, wierzący już ludzie, mamy podobny stosunek do tego, jak niewierzący. Niewierzący, oni nie chcą o tym myśleć i można powiedzieć, że to, co kieruje ich, to jakoś to będzie. Zgadzacie się z tym? Szczególnie w Kościele katolickim, kiedy jest fałszywa nauka o czyśćcu, to bardzo pomaga, to jest takie środowisko, które pomaga do takiego stylu życia. Jakoś to będzie. Nie będzie jakoś. My możemy wiedzieć, jak będzie i Bóg nie robi z tego żadnych tajemnic i chce, żebyśmy my wiedzieli, jak będzie i chce, żebyśmy wiedzieli, co robić, żeby było tak, żeby było dobrze. Żebyśmy nie musieli się bać i żebyśmy nie musieli się zdziwić w tym dniu, tak? Kiedy staniemy przed Panem. I oczywiście taka podstawowa rzecz, tak, to jest ta troska, czy będę zbawiony, czy będę z Panem. I tutaj, tak jak już kiedyś żeśmy mówili o tym, ja wierzę, to jest to, jak ja wierzę, Bóg mi pokazał i ja bardzo w to wierzę, tak? Bardzo wierzę to tak, że mogę głosić i wierzyć, że stanę przed Bogiem i Bóg nie będzie zły za to, co głosiłem. Jeśli chodzi o zbawienie, wierzę, że Tymoteusz mówi jasno, jaki jest fundament Boży. Mówi, zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I wierzę, że to jest fundament zbawienia, który ma dwie składowe. Pierwsza, zna Pan tych, którzy są Jego. Jest tu mowa o nowonarodzeniu, dlatego że Biblia mówi w innym miejscu, że ci, którzy nie mają Jego ducha, nie są Jego. Jeśli masz w ogóle być znany, musisz być odrodzony z Jego ducha. Musi być ten moment w twoim życiu, kiedy przychodzisz do Niego przez wiarę, wyznajesz grzechy, pokutujesz, przyjmujesz jako Zbawiciela i zrazasz się z Jego ducha. To jest pierwsza składowa zbawienia. Druga, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To znaczy, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, nie trwamy świadomie w grzechu. Nam się przytrafia wszystkim. Mi też. Czy w myślach, czy coś powiemy. Gorsze rzeczy nieraz się przytrafiają ludziom. Ale pokutujemy, nawracamy się, oczyszczamy w krwi baranka i żyjemy dalej z Panem. I to jest to, co nam zapewnia zbawienie. Dla mnie to jest oczywiste i proste. Ale to nie jest wszystko. I wielu wierzących kończy tylko na tym pytaniu. Czy ja będę zbawiony? I praktycznie resztę życia żyje w tej świadomości mglistego myślenia o jego spotkaniu z Panem i też dominuje taka myśl, jakoś to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Znam Pana, wiem, co robić w razie czego, kiedy ten dzień się będzie przybliżał. Jeszcze szybko będę mógł pokutować z wszystkiego, szybko móc wszystko wyznać i trafię do Pana. To jest prawda. Ale to nie jest wszystko. I dzisiaj chcę mówić o tym drugim aspekcie naszego spotkania z Panem. 22 rozdział Księgi Objawienia. Anioł daje takie poselstwo Janowi. Od 10 wersetu do 12. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Powiem wam, że to jest bardzo mocne słowo. Są to słowa samego Jezusa, który mówi, co się stanie, kiedy przyjdzie. I to, co on tutaj mówi, będzie odpłata. Odpłata za życie każdego. I słuchajcie, to dotyczy niewierzących i to dotyczy wierzących. Ja dzisiaj będę mówić bardziej o nas, tak? O wierzących. Ale to tak samo dotyczy wierzących. Podstawowa sprawa to jest to, on wraca z odpłatą. On wraca, aby przeegzaminować nasze życie. Będziemy musieli zdać sprawę, w inny sposób to się będzie działo z niewierzącymi, w inny z wierzącymi, ale każdy otrzyma zapłatę za swoje uczynki. Ja wiem, że niektórym może się to nie mieścić w głowie. Przecież łaska, przecież jesteśmy zbawieni z łaski. To jest prawda. Ale my mówimy teraz o odpłacie. Mówimy o nagradzaniu wierzących. To jest co innego. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Weźmy drugi rozdział teraz, też objawienie. Drugi rozdział od 20 może. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabije. I teraz słuchajcie, to są słowa Jezusa. Jaka będzie konsekwencja tego, co on zrobi, tego sądu? I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Ja teraz bym zrobił inne wyznanie, tak jak Marek. Że możemy powiedzieć, każdemu z nas odda według uczynków naszych. Powiem wam, wielu tak nie myśli, wierzących. To są słowa Jezusa. My możemy być ich pewni. On mówi, poznacie, tak, że jestem ten, który bada serce i nerki i który oddam każdemu z was. On mówił do ówczesnych wierzących. Do tych siedmiu zborów, do innych, że kiedy to świadectwo szło po zborach, co Bóg zrobił, jak Bóg w tym kościele w Tiatyrze porządkował pewne rzeczy, że przez to przyjdzie poznanie, że on jest taki, który odda wszystkim według uczynków. Powiem wam szczerze, że mnie to ustawia w pewnym myśleniu. Nie chcę myśleć, jakoś będzie, ale mam świadomość, że stanę przed Panem i wszystko będzie przed Nim jawne. I tak się stanie z każdym z nas. To nie jest miejsce na myślenie, jakoś to będzie. Powiem wam, tu Jezus mówi o dwóch rzeczach. Mówi, poznacie, że jestem ten, który bada serca energii. To już było dzisiaj czytane w psalmie. Co to znaczy, że on bada serca i nerki? To znaczy, że on wie to wszystko, co jest ukryte w nas. Serce i nerki mówi o głębokich, wewnętrznych rzeczach, które w nas siedzą. Nikt o tym może nie wiedzieć tutaj. Ale kiedy staniesz przed nim, to bądź świadomy, że tam będzie to jawne. Wiele osób może wyglądać w sposób, że dobrze żyją, coś dla Boga robią, ale Bóg zna motywację, która za tym stoi. Bóg wie wszystko, wszystko. I kiedy my staniemy przed Nim, to wszystko będzie nagle objawione. Zdamy sprawę z naszego życia, z naszych motywacji, z naszych uczynków. W 1 Koryntian 4:5 Paweł się odnosi do tego i mówi w taki sposób. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Wiecie, on to mówi w takim kontekście, że byli ci, którzy walczyli przeciwko Niemu. Byli tacy, którzy źle mówili o Nim, którzy podważali Jego służbę, którzy wchodzili w miejsca, gdzie On służył i chcieli ludzi przejąć dla siebie. Czytam o tym i w pierwszym, i w drugim liście do Koryntian. I oni robią to dla bludnego zysku. On mówi o pewnych rzeczach, ale tutaj on mówi do tych ludzi w taki sposób, że mówi, okej, nie będziemy się spierać. Przyjdzie Pan. On wtedy mówi, to wszystko, co jest ukryte, wyświetli. I wszyscy otrzymamy pochwałę. On nie mówi w takim kontekście, że cokolwiek masz w tym sercu, byś miał pochwałę. Ale on mówi, konfrontując tych ludzi. Mówi w ten sposób, ja nie boję się swoich motywacji. Ja nie boję się tego, co robię. Ja nie boję się tego, jak żyję. Ale zwraca im uwagę, ale wy zobaczcie, co jest w waszych sercach. Czy będzie pochwała, kiedy wy staniecie przed Nim? Myśmy znamy, może wielu z nas, świadectwo Howarda Pittmana, człowieka właśnie, który on był policjantem, o ile pamiętam. Nie wiem, czy był pastorem też wtedy, ale służył Bogu. Chyba był, tak? Chyba był pastorem. Ileś jeszcze sierot miał, opiekował się sierotami, przyjął do siebie, adoptował. Po prostu non-stop praca, rozdawanie traktatów na mieście, gorliwość niesamowita. I ten człowiek zmarł, miał doświadczenie śmierci i stanął przed Panem. I usłyszał takie zdanie. Howard, nic nie przyjmę od Ciebie z tego, co robiłeś. I powiedział, wszystko, co robiłeś, robiłeś dla swojej chwały. I ten człowiek, to jest jego świadectwo, on stał tam przed Panem, on powiedział tak, gdy usłyszałem ten głos, natychmiast wiedziałem, że tak było. Mówi, nawet nie było cienia wątpliwości, nawet nie ma sensu się spierać, się kłócić. Natychmiast ten głos go prześwietlił, pokazał mu prawdę o nim samym. On miał łaskę wrócić, tak? Nie wiem, czy jeszcze żyje, ale jeszcze służył wiele lat Bogu, jeździł, głosił to świadectwo, tak? Pan mu różne rzeczy mówił, różne poselstwa dawał właśnie do kościoła, aby Kościół się ocknął w pewnych tematach. I więc to jest to, że my musimy być świadomi, że każdy z nas stanie przed Nim, tak? I otrzyma zapłatę według swoich uczynków. W tym samym liście, w 3 rozdziale, od 10 Paweł mówi tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Tu znów Paweł naucza o tych rzeczach. I on mówi, że każdy z nas buduje. Czym jest budowla? To są nasze uczynki. To są nasze uczynki. To jest to, jak żyjesz. To jest to, jak wygląda twoje życie. Jest Chrystus. Poznałeś Chrystusa. Masz objawienie Jego. Każdy z nas. I Paweł mówi, każdy z nas buduje na tym fundamencie. Jak? To pokaże pewien dzień. To będzie, wiecie, ja taki obraz miałem, tak sobie to wyobrażałem, nie znaczy, że tak będzie, ale jak jest bomba jakaś atomowa i ta fala uderzeniowa idzie, ja sobie wyobrażam, że my tak idziemy, tak wiele rzeczy trzymamy, tych różnych, których żeśmy nabudowali. I po prostu i stajemy. I to nagle przechodzi przez nas i zostaje tylko to, co Pan akceptuje. Tylko to, co było we właściwych motywacjach. Tylko to, co było w namaszczeniu Ducha Świętego. Tylko to, co było Jego życiem w nas. I to może być tak, że ktoś będzie targał niesamowitą ilość różnych rzeczy i nagle i on będzie zbawiony, ale nie będzie żadnej nagrody, żadnej zapłaty, nic. 2 Koryntian 5 rozdział teraz, od 8 wersetu. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Tutaj Paweł mówi, mówi, pragnieniem ich było to, że mówi, wolelibyśmy już wyjść z ciała i być u Pana. I wiecie, to jest takie myślenie, my też tak nieraz, tak, u Pana jest lepiej, ja bym wolał być u Pana już. Tylko, że następny werset mówi o tym, w jaki sposób u nich to się przekładało praktycznie na ich życie. Ta świadomość, że pewnego dnia wyjdą i będą u Pana i pójdą do Pana, sprawia, że mówią, dlatego dokładamy starań, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteś poza ciałem, aby Jemu się podobać. To nie było jakoś, to będzie. Oni z całą gorliwością służyli Bogu, aby wypełnić na ziemi wszystko, co było Jego wolą dla ich życia. Dlaczego, mówi, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed Nim i zdać sprawę z tego, jak żyliśmy w ciele. Rozumiecie, ta myśl motywowała ich w ten sposób, że oni żyjąc tu na ziemi robili tylko jedną rzecz. Wypełniali Jego wolę, aby kiedy stanął przed Nim, aby tylko otrzymali nagrodę i pochwałę od Niego za wierną służbę. To jest tak dalekie od myślenia, jakoś to będzie. Powiem wam, wszyscy w to wpadam, ja też nieraz w to wpadam. Ale naprawdę, wiecie, ta myśl, ja stanę przed Nim. Ja stanę przed Nim. Odpowiem za swoje życie, jak spędziłem czas. Co zrobiłem ze swoim życiem. On ma ciągle wolę dla każdego z nas. On ma rzeczy dla nas do zrobienia. Wiecie, ten fragment cały, ja zobaczyłem to tak, mało tego jeszcze powiem wam. Tak jak Luz, bardzo mi się to podobało, jak ona powiedziała, że niebo to nie jest emeryturka. Powiem wam, naprawdę, ja myślałem nad tym, ale wiecie co? I do mnie dotarło, jeśli Jezus mówi, że dobry sługo i wierny, wejdź i teraz weź nad 10 miastami, czy to nie będzie praca? Czy wiecie co? Że tam może być większa służba niż tutaj. To może być tak, że moje życie tutaj tylko mnie przygotowuje na służbę w następnym wieku. Kiedy ja słuchałem, jak Bogdan Olechnowicz mówił o odejściu Ricka Watkinsa, on zmarł na raka, człowiek, który mieszkał u niego w domu, cała rodzina, przez ileś czasu i mówi, że on składa o nim świadectwo, to był człowiek, mówi, nie znał drugiego takiego. Jeśli chodzi o prawość życia, o świętość w rodzinie, jaki mąż, jaki ojciec, na co dzień. Oni mieszkali w jednym domu lata. On mówi, ja go znałem. Ten człowiek zmarł na raka. I on mówi, nikt nie wie dlaczego. Nikt nie wie. Modlili się, robili wszystko, co mogli. Odszedł. I potem Olechnowicz mówi, on miał taką myśl, że możliwe, że to wszystko, jego żona to mówiła, jego żona, Gregorika, że miała wrażenie, że sposób, w jaki on odchodzi, przygotowuje go na coś, co ma robić w wieczności. Że to nie jest koniec. My myślimy, to jest koniec tutaj. Odszedł. To nie jest koniec. To nie jest koniec. Tam jest wieczność. On może tu przeżył 55 lat, czy tam ileś, nie wiem, 50 kilka prawdopodobnie. Ale w życiu tutaj tak żył, że możliwe, że potem zacznie się o wiele większa służba niż tutaj na ziemi. To jest bardzo ciekawa myśl. A może tak być, że się wydawało, że ktoś tu miał wielką służbę, a tam nie będzie miał nic. I o tym decyduje właśnie to nasze życie tutaj. Jak dziś chodzimy z Panem? Jak służymy? Czy pełnimy Jego wolę? Druga sprawa, powiem wam, jak możemy odchodzić do Pana z tej ziemi? Chodzi mi o nasze umieranie. I powiem wam, absolutnie to nie musi być w jakiejś niepewności, w jakimś strachu, co będzie. Wiecie, jak myślałem nad tym, to mi się przypomniała taka sytuacja z mojego krótkiego życia edukacyjnego. Jak to nieraz wyglądało, jak był jakiś egzamin i później trzeba było czekać na korytarzu na wynik tego egzaminu. I ja tak sobie myślałem o tym, tak sobie przypomniałem, no tak naprawdę to były dwie grupy ludzi wtedy, jak czekali. Jedni w dziwny sposób zrelaksowani, uśmiechnięci i żartujący, a ja zazwyczaj byłem w tej drugiej grupie, mocno zdenerwowani, pot na czole i co, jak? No, zobaczymy, nie? Może jakoś się uda. I wiecie, zobaczyłem, w taki sposób my możemy czekać na Pana. Kiedy przyjdzie koniec naszych dni, ja mogę być bardzo zdenerwowany i myśleć, no jakoś tam się uda. Ale może być całkowita niepewność. Niepewność. Jak będzie? Co usłyszę? Ale jest też sposób inny dla każdego z nas. I Bóg chce tego. Możesz być 100% pewien. 100% pewien, że żyłeś tak, że wypełniałeś Jego wolę, że chodziłeś w relacji z Nim, że służyłeś Mu i że czeka Ciebie tylko pochwała i nagroda. To jest dla każdego z nas. My zadecydujemy o tym. I powiem wam, taka jedna rzecz mnie dotknęła, wam teraz przeczytam, nigdy tak nie widziałem tego. To nie jest doktryna, ale ja się już ku temu skłaniam, żeby wierzyć w to i modlić się o takie odejście dla siebie. I przeczytam Mateusz 24:50 najpierw. Może od 45, żeby kontekst złapać o tym złym słudze. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, jego gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. To jest wersja pozytywna. Druga. Jeśli zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ta druga wersja mówi o człowieku, który nie tylko przestał służyć, on odszedł w grzech. Bo tu jest powiedziane, że on był wyznaczony do tego, by dawać pokarm, czyli był wyznaczony do przywództwa w Kościele, tak? Ja tak wierzę to, tak rozumiem. Miał głosić słowo, miał przynosić słowo do zgromadzenia. Przestał to robić, ale nie tylko. Ale poszedł, wrócił się, zaczął bić współsługi, jeść i pić z pijakami. Odszedł do stylu życia grzesznika. I Jezus mówi, z tym człowiekiem może się stać coś takiego, że jego Pan przyjdzie, kiedy on się nie oczekuje. Mówi, on nie będzie znał dni, godziny, tak, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna. W dniu, w którym nie oczekuje i o godzinie, o której nie zna. I słuchajcie, to, że tak się stanie, że on będzie zaskoczony, to jest element kary i sądu nad jego życiem. Jeszcze raz powtórzę. To, że on nie będzie wiedział, kiedy Pan po niego przyjdzie, to jest element sądu i kary dla tego, który odszedł i żył w zły sposób. To nie jest sposób dla tego, który był wierny. I tutaj nie chodzi o powtórne przyjście Jezusa, bo nikt nie zna dnia ani godziny, więc nie o tym tu Jezus mówi. O czym tu Jezus mówi? Ja jestem pewien, że Jezus tu mówi o śmierci tego człowieka. Rozumiecie? On sobie po prostu odszedł w grzech i nagle jedzie może samochodem, ma wypadek i w jednej chwili koniec. I staje przed Panem, jest zaskoczony, nie zdał dnia ani godziny, ale to jest dlatego, który nie żył z Nim, który odszedł w grzech. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli z Nim żyjesz, możesz znać dzień i godzinę. I wierzę, że Bóg chce, żeby ci, którzy z Nim chodzą, znali. Czy to nie jest piękne? Masz świadectwo, że wszystko dobrze żyłeś i do tego jeszcze Pan ci daje świadectwo, kiedy po ciebie przyjdzie? Nie ma miejsca na jakiś strach. Nie ma miejsca na niepewność. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Od 12. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypomnienie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. On wiedział. To, co myśmy czytali w Mateusza, że Pan wyznaczył tego, który miał dawać pokarm, tak? I on mówi, i przyjdzie Pan. I ten, który żył źle, on miał być zaskoczony. Nie będzie wiedział. Ale zobaczcie, Piotr, który pełnił wiernie służbę. Piotr mówi, Pan mi to objawił, że nadchodzi mój czas. 1 Tymoteusz 4, od 6 wersetu. Przepraszam, drugi to będzie raczej. Tak. Paweł mówi tak. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zobaczcie. On wie, że odchodzi, wie, jak żył i ma świadectwo, że czeka go wieniec. Ten wieniec to jest słowo, które było używane na nagrodę w tamtych igrzyskach wtedy, które się działy. Że człowiek biegł i nie było medali, były wieńce. I Paweł mówi, ja wiem, że czeka mnie wieniec. I mówi, wiem, że odchodzę. Czy wam się podoba taki rodzaj odejścia? Siostra Zenobia, kiedy była u nas, mówiła o pewnej siostrze. Powiem wam jeszcze tak. Henoch odszedł w sposób ciekawy do Boga. Eliasz. I to jest bardzo ważne. Tu nie chodzi o rangę powołania. To nie jest zarezerwowane dla wielkich służb, żeby w taki sposób odchodzić. Tu chodzi o nasze chodzenie z Nim. Nie musisz być apostołem, żeby wiedzieć, że twój czas się kończy. Chodzi o chodzenie twoje z Jezusem, o twoją relację. Ci, którzy z Nimi chodzą, On się z Nim dzieli w ten sposób. Pomyślcie sobie o Abrahamie, kiedy Bóg postanowił zniszczyć Sodomę. I tam jest takie słowo, mówi, czy miałbym nie powiedzieć memu przyjacielowi o tym? Jezus mówi, że jeśli my chodzimy w posłuszeństwie z Nim, jesteśmy Jego przyjaciółmi. Czy On nie chciałby nam powiedzieć, że nasz czas tutaj nadchodzi? On chce się tym dzielić z nami. I Zenobia, wiecie, mówiła o siostrze, która miała męża alkoholika, miała bardzo ciężkie życie, ale znana właśnie była z tego, że chodziła blisko z Panem. Ona nie miała jakiejś służby, ale trwała w modlitwie, była pokorna, znosiła to, co miała tutaj. Ja już nie pamiętam dokładnie tego, ale ona znała czas swego odejścia, poinformowała o tych innych, napisała listy pożegnalne i Pan przyszedł i ją zabrał. Wiecie, kiedy teraz byliśmy na spotkaniach z bratem Biryziukiem z Ukrainy, on opowiadał świadectwa różne i właśnie jedno mnie bardzo wstrząsnęło. O pewnym proroku. Oni się przyjaźnili. I ten prorok znał dzień i godzinę, i minutę. Bóg mu powiedział, kiedy po niego przyjdzie. I on rozesłał listy do wielu ludzi i zaprosił ich na ostatnią uroczystość. To jest szok. Pierwsza rzecz, jakie świadectwo słyszałem. Porozsyłał wszędzie, do rodziny, do znajomych wierzących, do przyjaciół. Wszędzie. Bardzo dużo ludzi przyjechało. Rozumiecie? On znał dzień, znał godzinę i znał minutę swojego odejścia. On był przygotowany. Trumna czekała. On ubrany należycie, tak jak trzeba. Rozumiecie? Słuchajcie, wziął rodzinę swoją, poszedł na pole. Rozmawia się, słuchajcie, tutaj trzeba coś zrobić, tu trzeba, okej, chodźcie do domu, poszli do domu. Dał jeszcze ostatnie instrukcje w domu, co trzeba zrobić w domu. Poszedł później z braćmi wierzącymi, siedli, zaczęli rozmawiać o różnych sprawach, w kościele, o służbie. I w pewnym momencie on patrzy, okej, dobrze bracie, to pomódlmy się. I wstali, i zaczął się modlić i w modlitwie oszedł do Pana. To nie jest tylko dla proroków. Po prostu ten człowiek chodził z Bogiem. I Jezus nie wyobrażał sobie nie podzielić się z Nim tym. On nie chciał Go zaskoczyć. On zaskoczyć miał tego, który odszedł w grzech i żył źle. Ale nie chce zaskoczyć nas. Jeśli Go kochamy, jeśli chodzimy z Nim, dlaczego miałby się z tym nie podzielić z nami? Dlaczego ma robić tajemnicę? I powiem wam, jeśli byśmy dzisiaj mieli stanąć przed Nim, w której grupie byłbyś na korytarzu? Czy tam, jakoś to będzie, nie? Czy po prostu zobaczcie na tych ludzi. Czy Paweł tak wygląda? On mówi, idę, wieniec mnie czeka, halleluja, lepiej jest z Panem niż tutaj. Zero w ogóle stresu. Ale skąd to się wzięło? Z jego stylu życia. Z jego stylu życia. On chodził tu z Panem. On znał Pana. On wiedział, że wykonuje Jego wolę. I wiecie, troszkę zmienię temat na koniec, dlatego, że teraz pewnie rodzą się pytania, no to jak służyć Bogu, co robić, tak? I powiem wam, przeczytałem sobie ostatnio pewne świadectwo i ono mnie tak dotknęło i ja wiem po swoim życiu, że jest tak prawdziwe, I człowiek się dzieli w nim, jak on wchodził w te życie owocne w Bogu. To jest świadectwo Johna Wimbera, człowieka, który, można powiedzieć, wydał niesamowity owoc tu na ziemi. Niesamowity. Setki kościołów, tak zwanych winiard, powstały przez jego służbę. Po prostu można powiedzieć, że nie wiem ile, setki tysięcy ludzi uzdrowionych, uwolnionych, po prostu masa rzeczy. Wszystko przez ponadnaturalnie działanie Ducha Świętego, jego darów w życiu tego człowieka, w tych kościołach, które zakładał. Niesamowity owoc, naprawdę. I ten człowiek dzieli się, jak on w to wszedł. I mówi tak. W wielkim stopniu praktykujemy estetyczne chrześcijaństwo, ponieważ źle zrozumieliśmy nasze pierwsze powołanie przez Chrystusa. Sądzimy, że kluczem do dojrzałości i mocy jest bycie dobrym. Koncentrujemy się na zachowaniu, ale ono nigdy nie osiągnie wysokich norm sprawiedliwości Chrystusa. Ja postępowałem tak przez lata, koncentrując się na zachowaniu. Byłem w ciągłym niepokoju, ponieważ nigdy nie stałem się dostatecznie, dobry, nigdy nie dorosłem do Bożych czy moich norm sprawiedliwości. Zawierzyłem Chrystusowi, ponieważ nie byłem dobry, a jednak już będąc chrześcijaninem zmagałem się ze swoim charakterem. I tak zawsze czułem się winny. Zawsze walczyłem z poczuciem niedoskonałości. A potem pewnego dnia, 16 lat temu, po wysłuchaniu świadectwa człowieka o podobnych problemach, upadłem na kolana i prosiłem Boga o pomoc. Bóg odpowiedział, skoro nic beze mnie nie możesz uczynić, to jakiej pomocy oczekujesz ode mnie? A potem dodał, nie chodzi mi o to, byś był dobry. Chodzi o to, byś był Boży. Przyjdź do mnie, a ja zapewnię ci dobro. Nie zrozumiałem w pełni jego słów. Co miał na myśli, mówiąc, ja zapewnię ci dobro. Przez następne 5 lat nadal starałem się być dobry. Coraz bardziej się załamywałem. W końcu zacząłem pytać Boga o to, co powiedział mi kiedyś na temat jego dobra. Odpowiedział mi, że ma dla mnie przygotowane dobre czyny, ale są to jego czyny i ja nie mogę sam ich dla niego wykonać. Powiedział mi, że powinienem zacząć słuchać głosu jego ducha, zamiast starać się ulepszyć swoje życie chrześcijańskie przez system reguł i zasad. W czasie modlitwy i studiowania Słowa Bożego zacząłem się bardziej przysłuchiwać. Rozmawiałem z Bogiem w czasie moich normalnych, codziennych zajęć. I wtedy zaczęło się dziać coś interesującego. Bóg włożył we mnie nowe pragnienia i zmienił moje nastawienie. Jego duch zaczął dodawać mi sił do wykonywania rzeczy, których wcześniej nie pragnąłem. Zacząłem słyszeć jego głos przez cały dzień, a dobre uczynki w moim życiu pomnożyły się. Dzisiaj już nie staram się być dobry, ale przede wszystkim chcę zawsze wykonywać Boże polecenia. Co mi rozkaże czynić, to czynię. Obecnie moje życie jest bardziej pełne jego sprawiedliwości i charakteru. Wykonywanie jego rozkazów nie pozostawia wiele czasu na grzeszenie. Powiem wam, że to jest całkowicie prawda. Co to znaczy? To znaczy, że nasze skupienie powinno pójść na relacje z Duchem Świętym i na słuchanie Jego. I On nie zaczyna nas używać, kiedy my jesteśmy doskonali. On teraz chce nas zacząć używać. Ja nie mówię o tym, że mamy sobie całkowicie odpuścić temat uświęcenia, życia sprawiedliwości. Jak najbardziej. Wierzę, że każdy normalny chrześcijanin to jest jego pragnienie, ale często z tego powodu, że my uważamy, że jeszcze się nie nadajemy, nie próbujemy czynić jego rzeczy, jego dzieł. A tutaj ten człowiek mówi, to jest odwrotna droga. Otwórz się dla niego. Ja powiem wam, naprawdę ja tego doświadczam ostatnio też. To jest tak, że kiedy on coś przynosi, żebym ja coś zrobił, to zawsze mi życie przynosi i to mnie buduje i to mnie zmienia w pozytywny sposób. Jezus powiedział, że moim pokarmem jest wykonywać wolę Ojca. Dla nas, naszym pokarmem, żeby nasze życie było pełne Jego obecności, to też drogą do tego jest w posłuszeństwie wykonywać to, co Duch Święty nam mówi. Rozumiecie? Ja nie jestem dzisiaj doskonały, ale Duch Święty chce dzisiaj mnie używać. I każdego z was. Oczywiście to może być zatrzymane, jeśli ja się uprę, trwam w jakimś grzechu, po prostu nie da się. Ale jeśli żyję w normalny taki sposób, że wyznaję na bieżąco swoje grzechy, że po prostu chcę Boga w swoim życiu, On chce mówić do mnie. On chce przeze mnie czynić swoje rzeczy. I to jest bardzo ważne, żeby tego nie zatrzymywać. Wiecie, nieraz jest tak, że my się czujemy niegodni do tego, że Duch Święty chce coś przez nas robić. Derek Prince, on mówił taką rzecz, mi się to spodobało, że on mówił, że zazwyczaj, kiedy miał głosić kazanie, to wcześniej miał straszny okres. Miał trudny czas. Mówi, kiedy on na przykład to przygotowywał, wszystko go drażniło. Po prostu presja na umysł, myśli, nie nadajesz się. To jest, rozumiecie? Ale on miał jeden cel. Poselstwo, które odbiera do Boga, przynieść ludziom. Nie cofnąć się w tym. I tak samo jest z nami, słuchajcie. Najważniejsza rzecz, uważam, wejść w miejsce, gdzie słyszymy Ducha Świętego i zaczynamy robić rzeczy, które do nas mówi. To nas odświeży. To nas odnowi. To uwalnia Jego obecność w naszym życiu. Nie musimy być idealni i doskonali. On takimi chce nas zrobić. Ale to jest przez Jego siłę i to jest przez Jego łaskę. Przez Jego łaskę. To, co Agnieszka się mówi, to jest fantastyczne, żeby się właśnie spotykać i uczyć Jemu poddawać. Słuchać Go. To jest tak proste. I widzicie, on powiedział, i później on już nawet nie miał czasu na złe rzeczy, dlatego że Duch Święty swoją wolą wypełnił jego życie. I powiem wam, że kiedy tego się zaczyna doświadczać, zaczyna się kochać życie z Bogiem. Dlatego, że ono jest fascynujące, jest wspaniałe. I też życie obecności Ducha Świętego to jest kosmos. To jest fantastyczne. I to jest tak, wiecie, ja na przykład w piątek, powiedzmy, takie miałem jakieś doświadczenie. Na tą modlitwę jechaliśmy. Ja miałem taki dzień, dużośmy wcześniej rozmawiali z jednym bratem i tak dalej i ja nie miałem czasu jakoś wiele na modlitwę, wiecie, ale gdzieś tuż przed wyjazdem ja siadłem, mówię po prostu, Duchu Święty, jakbyś coś miał, nie wiem, żeby coś tam powiedzieć czy coś, proszę Cię, przynieś mi. I wiecie, otwieram słowo, ja absolutnie nie mówię, żeby tak robić, ale otwieram sobie słowo, po prostu pierwsze, co spojrzałem, zacząłem czytać. I tak mnie dotknęły pewne rzeczy, że szok. I później pojechałem i tam wyszedłem i się tym podzieliłem. I ludzie później mówili, wow, po prostu, że to zmieniło spotkanie całe. Że przyszła obecność Boża, tak? Inny wymiar. Wiecie, jak ja byłem zachęcony? Jak ja byłem zbudowany? I miałem świadomość, to nie ma nic wspólnego ze mną. I teraz powiem wam, że Paweł mówi, że mamy ten skarb naczyniach glinianych. Powiem wam tak, jeśli to jest tak, że po prostu ja poszczę, ja wszystko, ja się tak uświęcam i tak, i wtedy coś mi się uda, to jest bardzo prawdopodobne, że będę myślał, że to jest dzięki mnie. Ale kiedy mam obraz siebie jako słabego człowieka, a ja nie mówię o życiu w grzechu, ale jestem słaby, oddzielam się od świata tak, jak potrafię, oddzielam się od grzechu, tak? Ale resztę wiem, że to robi On. I kiedy ja przychodzę do Niego i On mi coś mówi, żeby coś zrobić i ja to robię i widzę efekt, widzę, że ja przeżywam Jego obecność, widzę, że inni przeżywają, to tylko potem jest tak, Panie, ja Ci dziękuję. Tak Ci dziękuję za takie życie, że Ty mogłeś mnie dotknąć, że mogłeś coś zrobić, że mogło coś jeszcze dla innych być pożytecznego. I to jest tak wspaniałe, ja to uwielbiam. Ja to uwielbiam. I możesz dojść do miejsca, gdzie zaczniesz kochać to, bo On każdego dnia chce robić te rzeczy. I nie chcesz siedzieć już w telewizji w głupotach, marnować czasu, bo wtedy sam masz doła i dla innych nie jesteś pożyteczny. ale chcesz szukać relacji z nich, bo nie chcesz przegapiać tych okazji, które Duch Święty na każdy dzień przygotowuje dla ciebie, żeby przez ciebie zrobić swoje dzieła. To jest taka przygoda, to jest fantastyczne, naprawdę. To nie ma nic wspólnego z tobą i ze mną. To jest Duch Święty, który mieszka we mnie i On chce robić swoje rzeczy. Jeśli my Mu pozwolimy, On zacznie to robić. A to będzie wypełniać nasze życie. Jeśli On da ci słowo, pójdź do kogoś, zrób coś. Co się stanie, jeśli ty to zrobisz? Uwolni Jego życie w tobie. Mało tego, tamtej osobie pomożesz. A to jest tak, taka radość jest, tak? Ja bardzo lubię, kiedy Duch Święty przeze mnie może komuś pomóc. Ja to uwielbiam. Bardzo dobrze się z tym czuję. Dlatego chcę mieć pewien styl życia, który Jemu pozwoli we mnie działać. To tylko o to chodzi. Być dla Niego dostępnym. Nie trwać w jakichś grzechach. Mieć czas, żeby Go słuchać. Wiecie, ten człowiek tutaj, to jest taka książka Ewangelizacja w mocy, on opisuje o pewnym sposobie ewangelizacji i to jest marzenie moje, żebyśmy jako Kościół w to wchodzili. On mówi o tak zwanej ewangelizacji programowej, która polega na tym, że tworzymy programy, zapraszamy ludzi, rozdajemy traktaty i w jakiś tam sposób udolny lub nie, staramy się im przekazać poselstwo Ewangelii. On podaje statystyki, są troszkę przerażające, jeśli chodzi o efekty takiej ewangelizacji. Oczywiście się wiele ludzi nawróciło na różnych ewangelizacjach, biorąc ogólnie to, co się dzieje na świecie. Ale jest też inna ewangelizacja. Ewangelizacja w mocy. Ewangelizacja pod prowadzeniem Ducha Świętego. I on mówi, że właśnie te wszystkie ich społeczności w taki sposób rosły. On mówi, 90% tych ludzi w tamtych zborach to byli ludzie przyprowadzeni przez ewangelizację w mocy. Co to jest ewangelizacja w mocy? Mówi, to jest ewangelizacja, że konkretnie pod prowadzeniem Ducha Świętego mówisz do jednej osoby w czasie, w którym Bóg chce i jest to potwierdzone Jego mocą. I to jest fantastyczna przygoda. I on na przykład opowiada jedno świadectwo, ma setki takich świadectw, miał. Mówi, gdzieś tam usługiwał, był zmęczony, wsiada do samolotu, już chce sobie zasnąć, odprężyć się i tam gdzieś się spojrza, jakiś mężczyzna siedzi, patrzy się. A ten mężczyzna na czole ma napisane cudzołóstwo. I on mówi, o, mówi, panie. I tak się zaczyna przyglądać, tamten się jemu zaczyna przyglądać. I w pewnym momencie, kiedy już to widzi, on już tak znał na tyle Ducha Świętego, że wie, że coś Duch Święty robi. Więc zaczyna się modlić, panie, co się dzieje? Bóg daje mu imię, powiedzmy jakaś Jane. Więc wstaje, podchodzi do tego mężczyzny, który już mu się też zaczął przyglądać, nachyla się i mówi, czy panu coś mówi na imię Jane? Człowiek w panikę wpadł. Skąd wiesz? Mówi, musimy porozmawiać, tak? Zaprasza go do bufetu, gdzieś tam w tym samolocie był, poszli. Na inny poziom, to jakieś były, dwa poziomy były w tym samolocie, więc siadają. I kiedy Wimber szedł za tym człowiekiem do tego bufetu, Duch Święty jeszcze mu jedną rzecz powiedział. Powiedział mu, powiedz mu, że jeśli nie zakończy cudzołóstwa, zabiorę go. Kiedy doszli do bufetu, siadli. Więc ten człowiek zadał pytanie, skąd ty to wiesz? On mówi, nic nie udawał, tylko od razu mówi, Bóg mi powiedział. Tam mówi, co? Mówi, tak. I jeszcze powiedział mi, że jeśli nie skończysz tego grzechu, Bóg cię zabierze. Człowiek w jednej chwili zaczął płakać. W jednej chwili przyszło skruszenie. John Wimber wytłumaczył mu szybko zasady Ewangelii zbawienia, że musi odwrócić się, że musi pokutować, że musi teraz poddać życie Chrystusowi. On mówi, tak chcę. Mówi, i kiedy mieli się modlić o te zbawienie, Wimber zaczął i tylko powiedział, o Boże, a dalej ten człowiek modlił się w sposób, że on mówi, nigdy nie słyszał takiej pokuty. Wszyscy słyszeli. Stewardessy, mówi, wszyscy płakali dookoła. Dlaczego? Bo ten człowiek się spotkał z Bogiem pod prowadzeniem Ducha Świętego. Mało tego, na dole on zostawił swoją żonę. Więc ta sytuacja, sobie wyobraźcie, kiedy on podszedł i się nachylił, mówi, co ci mówi Jane, a obok siedzi żona. No chyba każdy by spanikował w takiej sytuacji, tak? Więc on mówi, słuchaj, tam siedzi moja żona, co ja mam zrobić? A on mówi, a co? To co musisz? Idź. Idź i przeproś. Idź pokutuj. Więc oni poszli na dół, Wimber se siadł, a tamci rozmawiali, a ta żona tylko co jakiś czas na Wimbera i na męża. Na Wimbera i na męża, tak? Efekt był taki. W pewnym momencie żona zaczęła płakać i żona przyjęła Chrystusa. Odnowienie małżeństwa, uratowanie i dwie osoby zbawione. On mówi setki takich świadectw, setki. I on uczy, żeby ludzie z tych kościołów, żeby właśnie oni ćwiczyli się w tym. Duch Święty, on przygotowuje takie sytuacje i w taki sposób chce używać każdego z nas. Czy chcielibyście? To jest fascynujące. Fascynujące. On chce tylko nas, żebyśmy mieli ten czas, tak, dla siebie, dla relacji z Nim. Chce dzielić się z nami takimi rzeczami. Ja czuję się w tym słaby jeszcze, tak? Ale ja pragnę tego i wiem, że naprawdę Duch Święty chce. Chce. I wiecie, on powiedział, że jest pewien strach, bo mówi, na przykład strach jest też w ewangelizacji programowej, tak? Bo no może nie wyjdzie, no ja zazwyczaj widziałem, jak nie wychodziła, przepraszam, ale no tak było. I wtedy jest taki też, no pewien niepokój, nie? Co będzie, jak nie wyjdzie? On mówi, ale wiecie, jeszcze większy niepokój jest w tej ewangelizacji mocy. Dlatego, że w ewangelizacji programowej masz program. Jak nie wejdzie, to pójdziesz, jak nie wyjdzie, to i tak pójdziesz po programie, jakoś to będzie, tak? A tutaj nie masz nic. Jest ryzyko. I powiem wam, to jest właśnie też to, my musimy ryzykować. Musimy ryzykować, jeśli mamy niepewność, czy on mówi, mamy ryzykować. Ja tak wierzę. Oczywiście on nam nie mówi szalonych rzeczy, to ma być tak wszystko w granicach słowa. Ale jeśli masz tak, ja ci naprawdę to mówię, jeśli masz tak, że jesteś na spotkaniu, coś przychodzi do twojego serca i masz wrażenie, że może to Bóg, to ja ci powiem tak, lepiej to zrób niż nie. Nawet jeśli to nie jest Bóg, lepiej to zrób. Bo jak to jest Bóg, a ty nie będziesz nigdy robić nic, to się nigdy nie nauczysz. Wiecie, Wimber potem, on tylko stawał, w Polsce były konferencje, tak, z nim. On tylko stawał i on tylko wypowiadał wszystko, co mu Duch Święty mówił. Po kilkadziesiąt słów wiedzy. Ludzie uzdrawiani, uwalniani, wszystko po prostu się działo. Cały zespół, który z nim. Ale on powiedział, ja przez lata nauczyłem się tego. Przez lata praktyki. Przez lata popełniał błędy jak każdy, ale był chętny, by się uczyć, słuchać Ducha Świętego. I to jest to, co nas prowadzi do tej owocnej służby. To jest to. Na tym zakończę. Pomódlmy się. Powiem wam, to nie jest nudne życie. Nudne życie to jest życie bez Boga. To jest nudne życie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty przygotowałeś dla każdego z nas uczynki. Że to nie ma nic wspólnego z naszymi naturalnymi zdolnościami, Jezu. Ale to jest coś, co jest z Twojej łaski, że każdy ma swoją miarę łaski, że każdy ma uczynki przygotowane do wykonania. I to jest, Panie, to się dzieje tylko przez Twego Ducha Świętego w naszym życiu. I Panie, ja proszę Ciebie, abyśmy mogli to odnajdywać. Ja proszę, abyśmy, Panie, wzięli ten kierunek, aby żyć tak, byśmy nie musieli, Panie, panikować, kiedy Ty będziesz przychodził. Ja proszę Cię, abyśmy służyli Tobie, Panie, z całych serc. Abyśmy pełnili Twoją wolę. Abyśmy nie żyli dla samych siebie, Panie, ale byśmy żyli tutaj, aby słuchać Ciebie, aby iść za Twoim głosem, aby być prowadzonymi przez Ducha Świętego. Abyśmy odnajdowali te życie pełne, Panie, fascynujących Twoich dzieł. Pełne Twojego owocu, pełne Twojej obecności, Twojej mocy. że Panie, Ty przez nas chcesz innym pomagać. Ty przez nas chcesz innym służyć. Ty przez nas chcesz zbawiać, ratować, Panie. Ty przez nas chcesz też, Panie, byśmy tutaj nawzajem sobie usługiwali w przeróżny sposób. I proszę, daj nam otwartość na Twojego Ducha Świętego. Jeśli cokolwiek jest w życiu, gdzie Panie, są blokady, gdzie Panie, on jest zgaszony, zasmucony, Panie, proszę, abyś Ty mówił o tym, abyśmy mogli to wszystko odrzucić. Aby Twój Duch Święty miał wolność w życiu każdego z nas. I abyśmy słyszeli Jego głos. Chcemy się uczyć. Chcemy się uczyć słuchać Twojego głosu, Duchu Święty. Chcemy dać Ci miejsce, abyś Ty przez nas wykonywał Twoje dzieła, Panie. To nie były nasze dzieła, nasze programy, ale chcemy, ja chcę być pełen Twojego życia, pełen Ciebie, pełen Twojej obecności i podążać za Twoim głosem. Proszę o to dla każdego z nas. Proszę Cię o to, Królu. Panie, proszę, abyśmy żyli tak, by nikt nie był zaskoczony, kiedy po Niego przyjdziesz. Ale abyśmy wiedzieli, Panie, że czeka nas wieniec i abyś mógł nam też mówić o tym, kiedy nasz czas będzie się tutaj zbliżał do końca. Byśmy mogli mieć taką relację z Tobą i w taki sposób chodzić z Tobą i służyć Ci, Jezu, Panie. Dziękuję, że kochasz każdego z nas, Panie. I nie chcesz, by ktoś, Panie, żył tak, że będzie musiał się bać albo usłyszeć, że był złym sługą, Panie, ale że jest łaska, abyśmy wszyscy byli dobrymi sługami, Panie. Ja proszę Cię teraz o poprawę priorytetów w naszym życiu. Jeśli tak było, że nie służyliśmy się Tobie, ja wiem, nie potępiasz teraz nikogo, ale chcesz nam pomóc wrócić na właściwe drogi, Panie. Abyś Ty był najważniejszy. Panie, my wiemy, nie mamy tu mieszkania trwałego. Nie chcemy się troszczyć, Panie, o to, by tutaj było coraz lepiej w naszym życiu materialnie. Ale pomóż nam, abyś był Ty najważniejszy. Służba dla Ciebie. Sprawy Twojego Królestwa, Panie. Proszę Cię o to, Królu, Panie. Proszę, aby nasze życie rozkwitło w Tobie. Abyśmy zasmakowali, że naszym pokarmem jest wykonywać Twoją wolę, Panie. Abyśmy odnajdywali Twoją obecność w naszym życiu, Jezu. Ja proszę Cię, aby to życie stało się naprawdę wspaniałą przygodą, pełną ponadnaturalnych rzeczy przez Ducha Świętego w nas, Panie. Proszę Cię o to, dziękuję Ci, Królu, Panie, że masz to dla nas, masz to dla tego Kościoła, dla całego Kościoła. Dziękuję Ci, Boże, w imieniu Jezusa. Amen.